The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek, 18 kwietnia. Jest to 108 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 257 dni. Dziś słońce wzeszło o 6.18, zajdzie o 19.42, zatem dzień dzisiejszy trwa 13 godzin i 23 minuty. Imieniny obchodzą Alicja, Poloniusz i Bogusława. Osoby urodzone w tym dniu cenią sobie wolność i swobodę działania. W poglądach są niezależne i zawsze mają własne zdanie. Potrafią się dostosować do każdej sytuacji i są wytrwali oraz konsekwentni w swoich działaniach. Bywają jednak czasami kłótliwi, czym zrażają sobie otoczenie. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów kierujemy najpiękniejsze życzenia. I drodzy Państwo, w myśl polskiej tradycji, dzisiaj lany poniedziałek, czyli drugi dzień świąt wielkanocnych. Mam nadzieję, że udało się Państwu zaskoczyć swoje dzieci czy swoich współmałżonków właśnie tym śmigusem, dyngusem, jako że w Stanach nie ma drugiego dnia świąt. Myślę, że tym bardziej było to, jeżeli się wydarzyło, większe zaskoczenie, jeżeli Państwo pamiętaliście o tej tradycji. A powiedzenie na dzień dzisiejszy: pamiętaj, że czas spędzony z własnymi dziećmi nigdy nie jest zmarnowany. A teraz, drodzy Państwo, utwór, który zaśpiewa Julian Lennon. Jest on oczywiście synem słynnego Lennona z Beatlesów i przez cały okres czasu, odkąd jest muzykiem, twierdził, że nigdy nie zaśpiewa tej piosenki, chyba że nastąpi koniec świata. Teraz uznał, że piosenkę tę wykona dla Ukrainy. Posłuchajmy.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. If you you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us.
Utwór, który nie traci nic swojej treści i wartości. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4 zł i 28 groszy, złoto 1992 dolary i 55 centów, czyli zwyżka, a ropa 111 dolarów i 25 centów za baryłkę. A teraz nasze kalendarium. Rok 1025. W katedrze gnieźnieńskiej odbyła się koronacja Bolesława I Chrobrego na pierwszego króla Polski. Rok 1506. Papież Juliusz II położył kamień węgielny pod budowę nowej bazyliki świętego Piotra. Rok 1694. Hetman Wielki Litewski Kazimierz Jan Sapieha został obłożony klątwą przez biskupa wileńskiego Konstantego Kazimierza Brzostowskiego, niezadowolonego z zimowania jego wojsk we włościach kościelnych. Rok 1791. Sejm Czteroletni uchwalił prawo o miastach. Rok 1891. W stoczni w Nowym Jorku zbudowano bocznokołowiec pasażerski PS General Slocum, który spłonął 15 czerwca 1904 roku na East River, w wyniku czego zginęło 1021 osób spośród 1342 osób, które były na pokładzie. Rok 1912. Do nowojorskiego portu wpłynął statek RMS Carpathia z 705 uratowanymi rozbitkami z RMS Titanica. Rok 1922. Litwa Środkowa została przyłączona do Polski. Rok 1947. W Bratysławie został stracony za zbrodnie wojenne prezydent Słowacji w latach 1939-1945 ksiądz Józef Tiso. Rok 1955. Zmarł Albert Einstein. Zgodnie z jego wolą mózg został wyjęty po 7 godzinach od zgonu i zakonserwowany w formalinie w celu przeprowadzenia badań naukowych. Rok 1965. Polska zremisowała bezbramkowo z Włochami w rozegranym na stadionie 10-lecia w Warszawie meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata. Był to pierwszy w historii mecz między obydwoma reprezentacjami. Rok 1983. W zamachu bombowym na ambasadę amerykańską w stolicy Libanu, Bejrucie, zginęły 83 osoby, a 130 zostało rannych. Rok 1993. Papież Jan Paweł II beatyfikował siostrę Faustynę Kowalską. Rok 2005. W Watykanie rozpoczęło się konklawe, które następnego dnia wybrało na papieża niemieckiego kardynała Josefa Ratzingera. I rok 2010, w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
A zaczynamy od porannego ostrzału rakietowego Lwowa. Było to 5 mocnych uderzeń, informuje na Twitterze Mihajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy. W atakach zginęło 6 osób, a 8 zostało rannych, w tym dziecko, podaje szef administracji obwodowej Maksym Kozycki, cytowany przez agencję Ukrinform. Ostrzał był wymierzony w infrastrukturę cywilną. Ukraińskie koleje podają, że pociski wroga spadły w obiekty kolejowe w pobliżu dworca głównego we Lwowie. Nie ucierpieli pasażerowie ani kolejarze, zapewniono w komunikacie. Około 8 rano o 5 atakach rakietowych na cele we Lwowie informował mer miasta Andrii Sadowy. Świadkowie mówią o gęstych kłębach szarego dymu widocznych za budynkami mieszkalnymi. A przed niespełna godziną Rada Najwyższa Ukrainy informowała, że rosyjskie wojska weszły do miasta Kreminna w obwodzie ługańskim. W miasteczku toczą się walki uliczne. Według tamtejszej regionalnej administracji wojskowej w Ługańsku rozpoczęła się rosyjska ofensywa, ale nasze siły się bronią, informuje rzecznik Sztabu Generalnego Oleksandr Sztupun.
Na terytorium Donieckiej i Ługańskiej.
W obwodach Donieckim i Ługańskim w ciągu ostatniej doby obrońcy Ukrainy odparli 12 ataków wroga, zniszczyli 10 czołgów, 15 jednostek opancerzonych, 5 pojazdów i 5 systemów artyleryjskich przeciwnika. Wczoraj ukraińskie siły powietrzne zestrzeliły jeden rosyjski samolot, 3 śmigłowce i dron.
Wojna na Ukrainie.
W wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainie zginęło dotąd ponad 200 dzieci, informuje w porannym komunikacie ukraińska prokuratura generalna. 362 dzieci zostało rannych. Najwięcej ofiar wśród najmłodszych jest w obwodzie ługańskim i w Kijowie. Dane nie są jednak ostateczne, gdyż nie uwzględniają informacji z terenów okupowanych i objętych walkami. Najmłodsi są też ofiarami porwań. Rosjanie uprowadzili 16-letniego syna szefa zaporowskiej administracji państwowej Ołecha Burjaka.
Mojego syna wykradł.
Mój syn został porwany. Rosjanie porwali go w punkcie kontrolnym w Wasyliwce. Ma dopiero 16 lat. Gdzie jest teraz mój syn? Nie wiem. Apeluję do wspólnoty europejskiej, apeluję do całej ludzkości. Pomóżcie mi, proszę. Niech cały świat wie, że tu na Ukrainie Rosjanie porywają dzieci. Krymska Grupa Praw Człowieka informuje, że rosyjskie wojsko siłą wywiozło też 150 dzieci z Mariupola. Część z nich to mali pacjenci miejscowego szpitala i sanatorium.
Sytuacja humanitarna w Mariupolu jest tragiczna, alarmują władze oblężonego od początku wojny miasta. Rosjanie nie pozwalają na ewakuację cywilów, nie dopuszczają też konwojów z zaopatrzeniem i lekami. Dodatkowo organizują deportację ludności do Rosji, stworzyli specjalne obozy filtracyjne. O szczegółach Paweł Buszko.
Doradca mera miasta Petro Andruszczenko poinformował ukraińskie media, że w Mariupolu wciąż brakuje jedzenia, ale też lekarstw. Nie ma także możliwości uzyskania pomocy lekarskiej. Wszyscy lekarze i cały personel medyczny byli deportowani do Doniecka. Nie ma ani lekarzy, ani szpitali. Rosjanie wywożą miejscową ludność do Doniecka i do Federacji Rosyjskiej. Obecnie wokół Mariupola stworzono już 4 obozy filtracyjne. Deportowana jest przede wszystkim ludność z dzielnicy Liwobereżna, ale też z centralnych dzielnic miasta. Według władz miasta w wyniku ataków Rosjan w Mariupolu zginęło około 22 tysięcy cywilów. Obecnie Rosjanie próbują zacierać dowody swoich zbrodni. Na terenie mariupolskich zakładów Azowstal, mimo kilkutygodniowego okrążenia i prób szturmu dokonywanych przez Rosjan, ukraińscy żołnierze wciąż utrzymują swoje pozycje. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Wojna na Ukrainie.
Ukraińcy cały czas potrzebują leków, kosmetyków i żywności, alarmuje Caritas i organizuje zbiórkę darów. Oddział białostocki chce wysłać konwój humanitarny na Ukrainę w przyszłym tygodniu, tak by dotarł przed prawosławną Wielkanocą, która przypada w niedzielę. Do Ukraińców trafią też paczki, które Caritas zbiera w parafiach, mówi zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej Sebastian Wiśniewski.
Szykujemy transport, gdzieś to około 30 paru ton żywności głównie, ale to też są paczki zbierane przez parafie w ramach akcji pomocy Ukrainie organizowanej przy parafie.
Dziś drugi i ostatni dzień świąt wielkanocnych. Kościół podkreśla, że największe święta chrześcijańskie, takie jak Zmartwychwstanie Pańskie, obchodzi się przez dwa dni. No, chodzi o to, by głębiej rozważać tajemnice wiary, mówi proboszcz warszawskiej Bazyliki Świętego Krzyża, ksiądz Bartosz Pikul.
Poniedziałek wielkanocny, jak i cały okres wielkanocny, pyta nas o nasze doświadczenie zmartwychwstałego. Czy nasza religijność czasami nie jest gdzieś ograniczona do jakichś sentymentalnych wspomnień albo rytualizmu? Nie tędy droga.
W Polsce poniedziałek wielkanocny wiąże się też z tradycją oblewania wodą. W przeszłości śmigus polegał na wzajemnym okładaniu się witkami wierzby, dyngus na chodzeniu po domach i zbieraniu podarków od tych, którzy chcieli uniknąć oblewania wodą.
26 policjantów rannych, 20 radiowozów zniszczonych, kilka z nich spalonych. To bilans zamieszek, które od czwartku przetaczają się przez kolejne szwedzkie miasta. Wszystko po publicznym spaleniu Koranu przez Rasmusa Paludana z duńskiej antymuzułmańskiej partii. Na ulicę wyszli wyznawcy islamu. Do starć z policją doszło w Norrköpingu, Linköpingu, Sztokholmie i Malmö. Do tej pory zatrzymano 44 osoby. Świat polskiej muzyki wspomina Andrzeja Korzeńskiego. Autor muzyki m.in. do wielu polskich filmów i seriali zmarł w wieku 82 lat. Skomponował ścieżkę dźwiękową do filmu Człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy. Obraz ten w 1981 roku otrzymał pierwszą w historii polskiej kinematografii Złotą Palmę w Cannes. Był wszechstronnym artystą. Tak wspominała go na naszej antenie dziennikarka muzyczna Jedynki Maria Szabłowska.
Cały jego życiorys muzyczny świadczy o tym, że był otwarty na różne gatunki, że przecież ile on napisał, skomponował muzyki filmowej i to do tak różnych filmów, jak filmy Andrzeja Wajdy, poczynając od Polowania na muchy, aż poprzez, nie wiem, Człowieka z żelaza, marmuru, a z drugiej strony stworzył Franka Kimono.
Przed 5 laty z rąk ministra kultury Andrzej Korzyński otrzymał srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Jezus, który zwyciężył śmierć, mówi nam: nie bójcie się. Tak podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra mówił dziś papież. Franciszek modlił się wspólnie z zebranymi na południowej modlitwie do Królowej Niebios. O szczegółach Piotr Kowalczuk.
Papież powiedział, że często boimy się śmierci, utraty kogoś bliskiego czy choroby, ale Jezus, który zwyciężył śmierć, mówi nam: nie bójcie się. Mówiąc o fałszu i zakłamaniu, Franciszek przypomniał o przekupionych żołnierzach, którzy kłamali, że to uczniowie wykradli ciało Jezusa z grobu. Potęga pieniądza. Jezus mówił, żeby mu nigdy nie służyć. Mamy dwóch panów, Boga i pieniądz. Nie służcie nigdy temu drugiemu. Dziś po południu papież na placu Świętego Piotra spotka się z uczestnikami pielgrzymki młodzieży. Z całych Włoch przybyło 60 tysięcy młodych ludzi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Wiadomości prezentowali Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Oto dalsza część. Wojna na Ukrainie. Około 200 tysięcy osób jest zagrożonych utratą pracy w stolicy Rosji, ponieważ zagraniczne firmy zawiesiły działalność lub zdecydowały się opuścić rosyjski rynek, poinformowała w poniedziałek agencja Reutera. Reuters cytuje mera Moskwy Siergieja Sobianina, który napisał na swoim blogu, że władze stolicy są gotowe wspierać osoby, które stracą pracę, zapewniając im szkolenie oraz tymczasową pracę. Sobianin poinformował, że w zeszłym tygodniu przyjęto plan pomocy dla zagrożonych utratą pracy mieszkańców Moskwy, opiewający na 3,6 miliarda rubli, czyli około 38 milionów euro. Program ten dotyczy przede wszystkim pracowników firm zagranicznych, które czasowo zawiesiły swoją działalność lub zdecydowały się całkowicie opuścić Rosję. Według naszych szacunków około 200 tysięcy jest zagrożonych utratą pracy, oświadczył mer Moskwy. Również w poniedziałek prezes Banku Centralnego Rosji Elwira Nabiulina zapowiedziała podjęcie kroków prawnych w związku z zamrożeniem aktywów, to znaczy blokady rezerw złota, walut i środków należących do rosyjskich rezydentów. Zagraniczne sankcje doprowadziły do zablokowania około 300 miliardów dolarów z około 640 miliardów dolarów, które Rosja posiada w swoich rezerwach złota i walut w momencie rozpoczęcia, jak to określa, operacji specjalnej na Ukrainie. Według dziennikarza ukraińskiej agencji Union Roberta Cymbaluka wojskowi rosyjscy z brygady, która już wysłana była do Ukrainy, odmawiają teraz udziału w walkach. Chodzi o 200. samodzielną brygadę zmechanizowaną stacjonującą w Pieczędze. Ponad 100 wojskowych brygady odmówiło dalszego udziału w tzw. operacji specjalnej. Wysłano ich z obozu polowego na terytorium obwodu Biełgoradzkiego do domu, do Pieczęgi, napisał Cymbaluk na Facebooku. Komentarz Cymbaluka ukazał się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dziennikarz przed wybuchem wojny był korespondentem agencji Union w Moskwie. Agencja Ukrinform podała, że już w przeszłości do Ukrainy została wysłana część 200. brygady z Pieczęgi. Była to grupa 648 wojskowych. Aż 645 zginęło. Ocalało jedynie 3, z których 2 zostało rannych. Brygada na stałe stacjonuje w Pieczędze, w obwodzie murmańskim na północ Rosji, około 2000 km od Kijowa. Internet obiegło nagranie, na którym czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow komentuje przebieg wojny Rosji z Ukrainą. Sprzeciwia się prowadzonym przez kraje negocjacjom pokojowym. Teraz zaczyna się prawdziwa operacja specjalna, grozi. Zaapelował także do mieszkańców Ukrainy. Przywódca Czeczenii, obsadzony oczywiście na tym stanowisku przez Putina, który jest teraz miliarderem, podobnie dał znać o sobie. W sieci pojawiło się nagranie, którym Kadyrow miał opublikować na swoim kanale w Telegramie. To krótki film, w którym Kadyrow dzieli się swoimi przemyśleniami na temat trwającej na Ukrainie wojny. Teraz się zaczyna dopiero operacja specjalna, twierdzi, nawiązując zatem do zbliżającej się ofensywy Rosji na wschodzie Ukrainy. To tam Władimir Putin skupił obecnie całe swoje siły i, jak ostrzega ukraiński sztab, formuje szyki do dalszych działań zbrojnych. Kadyrow wystosował również apel do żołnierzy z Ukrainy, którzy, cytuję, z nieznanych powodów wciąż jeszcze nie uciekli. Uciekajcie, opuśćcie swoje pozycje, udajcie się tam, gdzie są wojska rosyjskie. Oni was nakarmią i napoją, twierdzi. Kadyrow gratuluje również odwagi swoim ludziom i zagrzewa ich do walki. Warto jednak odnotować, że obecność kadyrowców na Ukrainie od początku wojny jest przedmiotem innych spekulacji. Początkowe doniesienia wskazywały, że kadyrowcom powierzono misję zabicia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ci jednak nie podołali. Ukraiński wywiad Chór twierdzi, że rosyjskie władze chcą ukryć prawdziwą skalę strat wśród swoich żołnierzy i gromadzą zwłoki poległe w kostnicach obwodu rostowskiego. Niektóre ciała mają tam się znajdować już od miesięcy. Od początku inwazji na Ukrainę Rosja straciła w wojnie około 20 600 żołnierzy. Czytamy w komunikacie. W niedzielę 1 maja Ukrainian Human Rights Committee urządza specjalny benefit dla Ukrainy. a całkowity dochód z tego wydarzenia jest przeznaczony na pomoc cierpiącej ludności cywilnej i żołnierzom. Benefit odbędzie się o godzinie 5 po południu w Polskim Centrum Kultury. Miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo. Symbolizuje ono wspaniałą pomoc okazaną przez Polskę w najczarniejszej godzinie ukraińskiej historii, ale jest też blisko miejsc, gdzie narodziła się wolność i demokracja, o której marzą, tocząc heroiczną wojnę, Ukraińcy. A oto program tego popołudnia. Głównym mówcą będzie Trudy Rubin, dziennikarz Philadelphia Inquirer, która specjalizuje się w sprawach zagranicznych. Wystąpi orkiestra filadelfijska i przyjaciele z klasycznym ukraińskim repertuarem muzyki oraz śpiewaczka operowa Marta Zelinia, sopran. Światowej sławy restaurator Steven Starr zapewni koktajle oraz wykwintne potrawy ze swoich kilku restauracji, które znajdują się w tak zwanym Center City. Cena biletu $250 od osoby. Drodzy Państwo, musimy tu zrozumieć to, że jest to benefit. Bilety można zamawiać, wysyłając czek pod adres Ukrainian Human Rights Committee, 203 Bainbridge Street, Philadelphia, Pennsylvania 19147. Raz jeszcze powtórzę adres: Ukrainian Human Rights Committee, 203 Bainbridge Street. Jeszcze raz powtórzę adres: Ukrainian Human Rights Committee, 203 Bainbridge Street, Philadelphia, PA 19147. Telefon 215-858-3006, 215-858-3006. Pomóżmy Ukraińcom w tym trudnym, tragicznym wręcz momencie, kiedy toczą walkę o własne przetrwanie i własną państwowość. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału książki noszącej tytuł Ludzie Putina. Jak KGB podporządkowało sobie Rosję, a później Zachód.
Rozdział 5. Dziecięce zabawki w kałużach błota. Jelcynowska familia nie poddała się w obliczu domniemanego spisku, za którym, jak sądziła, stały ciemne komunistyczne siły. Uległa natomiast pełzającemu zamachowi stanu, przygotowanemu przez ludzi służb. Oblężona ze wszystkich stron, nie miała innego wyboru, jak tylko dogadać się z KGB. Musieli znaleźć osobę, która stanowiłaby swego rodzaju kompromis, mówił były wysokiej rangi oficer KGB, bliski Putinowi. Istniała ogromna armia dawnych i czynnych oficerów organów bezpieczeństwa, którzy zachowali wpływy. Familii potrzebny był ktoś, kto po odejściu Jelcyna naprawiłby jej stosunki z tym środowiskiem. Atakowano ich bowiem ze wszystkich stron. Nie mieli wyboru. Wymuszono na nich tę decyzję, ponieważ bardzo się obawiali, że oddanie przez Jelcyna władzy mogłoby doprowadzić do prawdziwej kontrrewolucji oraz utraty wszystkiego, co z tak wielkim trudem osiągnęli. To była kwestia bezpieczeństwa, dogadania się. Uznali, że Putin jest dobrym kandydatem tymczasowym, figurą, którą da się kontrolować. Mocny sprzeciw wyrażał jedynie Czubajs. Lękał się, że przeszłość Putina, jego służba w KGB, oznacza, iż nie stanie się on posłuszną marionetką w rękach familii. Intuicja Czubajsa nie zawiodła. Przez długi czas przedstawiano Władimira Władimirowicza jako prezydenta z przypadku, choć przecież ani jego błyskawiczny awans do struktur kremlowskich, ani sama prezydentura nie mogły być zbiegiem okoliczności i faktycznie nie miały z nim nic wspólnego. Kiedy przeniesiono go do Moskwy, od razu zaczęto sprawdzać jego przydatność, mówił zausznik Putina z KGB. O ile w oczach świata jelcynowska Rosja była krajem epokowych przemian, gdzie władza służb specjalnych została rozbita, o tyle w samej Rosji ukryci w cieniu bezpieczniacy wciąż stanowili siłę, z jaką należało się liczyć. Zarówno na Kremlu, pod władzą Jelcyna, jak i na drugorzędnych stanowiskach w instytucjach oraz przedsiębiorstwach całego kraju tkwili przedstawiciele organów. Niektórzy z nich 10 lat wcześniej wspierali reformy rynkowe w Rosji, rozumiejąc aż za dobrze, że w warunkach gospodarki planowej Związek Sowiecki nie jest w stanie konkurować z Zachodem. Ukryci w cieniu obserwowali, jak pod rządami Jelcyna zapoczątkowane przez nich reformy coraz bardziej wymykają się spod kontroli. Pozostawali na bocznym torze, a tymczasem swobody epoki Jelcyna w ogromnym tempie wynosiły do władzy i znaczenia nowych oligarchów, którzy w połowie lat 90. zdecydowanie prześcignęli swych dawnych panów z KGB. Wolny rynek otrzymał twarz rabunkowego kapitalizmu, w ramach którego ostatecznie bezpieczniakom udało się osłabić Jelcyna i jego familię. Ich chwila nastała wraz z krachem finansowym. Ludzie prezydenta, bezbronni, lizali rany po aferze Mabeteksu oraz ujawnieniu ich bliskich powiązań biznesowych z Bieriezowskim, gdy tymczasem faceci pozostający za kulisami od dawna planowali zwykłą zemstę. Instytucje, w których pracowali KGBiści, nie zostały rozwiązane, mówił Thomas Graham, były dyrektor Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, odpowiedzialny za Rosję. Osobiste koneksje nie zniknęły. Potrzebny był ktoś, jeden człowiek, kto nada tym sieciom znajomości nowy impuls. To była tylko kwestia czasu. Gdyby nie znalazł się Putin, z pewnością pojawiłby się ktoś do niego podobny. Kaście pozostających za kulisami kremlowskiej władzy KGBistów w szerokim rozumieniu zależało tylko na jednym – zabezpieczeniu własnych zdobyczy gospodarczych i własnościowych, które uzyskali dzięki wyborowi wolnego rynku. Tymczasem w kręgach kierowniczych Kremla panowało przekonanie, że po chaosie epoki Jelcyna nowy prezydent, ktokolwiek nim będzie, powinien uosabiać rewanż zwykłych ludzi, rewanż przegranych z lat jelcynowskiego reżimu, do których należeli głównie pracownicy budżetówki, nauczyciele, lekarze i stróże prawa. Szukaliśmy czegoś, co sklei prokremlowską koalicję, wspominał Gleb Pawłowski, ówczesny kremlowski doradca i spin doktor. Do władzy musiał dojść polityk o zupełnie odmiennym charakterze, by proces przemian po upadku Związku Sowieckiego doprowadzić do końca. Tak czy owak, to KGB zamierzało przejąć władzę po odchodzącym reżimie, powiedział Andrzej Iłarionow, były prezydencki doradca ekonomiczny. Primakow, uosobienie planu A, symbolizował groźbę rewanżu w stylu komunistycznym, a także bardzo realne ryzyko, że jego duet z Łóżkowem zaprowadzi Jelcyna i familię na wiele lat do więzienia. Natomiast Putin, jako jeden z siłowików, miał ich przed tym uratować. Ów Czaruś, który nieustannie zapewniał familię, że jest człowiekiem postępowym, że jest jednym z nich. Putin jest wybitnym politykiem, który przeprowadził bardzo udaną operację mającą na celu zdobycie zaufania familii, mówił Iłarionow. Za głównego wroga Jelcyna uważano Primakowa. Bezpieczniacy słusznie kalkulowali, że Jelcyn nie zechce mu oddać władzy od tak po prostu. Lecz gorączkowo walcząc o zachowanie swojej pozycji, familia przekazała pewne prerogatywy frakcji młodych KGBistów, którzy mieli się okazać znacznie bardziej bezwzględni i rządni władzy niż ktokolwiek ze starszych akolitów Primakowa, z pokolenia raczej państwowców. W całym tym zamieszaniu, w atmosferze intryg i walczących ze sobą klanów, nawet tych należących do środowiska tajnych służb, familia oddała władzę grupce bezpieczniaków, którzy nawiązywali sojusze jeszcze w okresie gwałtownych walk w Petersburgu. Byli wygłodniali wpływów i to o wiele bardziej od innych. Nic też nie mogło ich powstrzymać od zademonstrowania wzajemnej lojalności. Kremlowscy spin-doktorzy ciągle dokładali starań, aby przedstawiać Putina jako osobę występującą czynnie i zdecydowanie przeciwko czeczeńskim powstańcom w Dagestanie. Ale w pierwszym miesiącu rządów na stanowisku premiera jego notowania prawie nie rosły. Nadal często opisywano go jako człowieka bezbarwnego. Pozostawał szarym, mało znanym biurokratą, podczas gdy świeżo ogłoszony alians Prymakowa z Łóżkowem rósł w siłę. Jeden po drugim wpływowi gubernatorowie rosyjskich regionów ustawiali się w kolejce, by się do niego przyłączyć. Przez cały ten czas wiadomości o prowadzonych za granicą śledztwach wywoływały poruszenie. Rewelacje na temat dochodzenia dotyczącego Bank of New York, które mogło doprowadzić prokuratorów do jelcynowskiej familii, były niczym tykająca bomba z zapalnikiem czasowym, a presje zwiększały dodatkowo sensacyjne doniesienia o związkach między Mabeteksem a kartami kredytowymi używanymi przez rodzinę Jelcyna. Tymczasem w gabinecie zastępcy prokuratora generalnego w okazałym pałacu przy ulicy Pietrowki zamknięte bezpiecznie w sejfie spoczywały już podpisane nakazy aresztowania. Ale Rosję czekała jeszcze jedna, bardzo ważna metamorfoza. Właśnie wtedy Pugaczew, jak sam mi mówił, zaproponował posunięcie najbardziej zuchwałe ze wszystkich dotychczasowych. Zaczął przekonywać Tatianę oraz Jumaszewa, że Jelcyn powinien wcześniej zrezygnować ze stanowiska, tak aby Putin mógł go zastąpić jeszcze przed wyborami. Był to jego zdaniem jedyny sposób zabezpieczenia mu tej prezydentury. Nie damy rady utrzymać się u władzy do wyborów prezydenckich latem, oznajmił. Słowa Jelcyna o tym, że chce zrobić z niego swojego sukcesora, nic tu nie zmienią. To my musimy go tam wstawić. Dyskusje ciągnęły się całymi godzinami. Jumaszew był przeświadczony, że Jelcyn się na to nie zgodzi. Powiedziałem mu, że to jest sprawa jego osobistego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa jego rodziny, a także nas wszystkich, kwestia przyszłości całego kraju. Ale on odparł: chyba wiesz, że potem on nigdy nie odda władzy. W końcu, przynajmniej według Pugaczewa, Jumaszew oświadczył, że pójdzie do Jelcyna. Rozstali się późnym wieczorem, a nazajutrz, kiedy ten pierwszy wrócił na Kreml, Jumaszew miał do niego zadzwonić. Powiedział mi, że postanowione. Jednak sam zainteresowany zaprzecza, by taką decyzję wówczas podjęto. Oficjalna linia Kremla od zawsze głosiła, że Jelcyn zdecydował się ustąpić znacznie później, dopiero pod koniec roku. Dwóch innych byłych kremlowskich urzędników również wskazywało, że decyzje te podjęto wcześniej. A jeden z bliskich współpracowników Putina z KGB zauważył, że szykuje się coś poważnego. Pod koniec sierpnia Władimir Władimirowicz wraz ze swym dobrym kolegą z osiedla domów w Oziero wybrał się tam na kilkudniowy pobyt. Potrzebował samotności, jak wspominał ów człowiek. Putin był głęboko pogrążony w myślach, wyraźnie coś mu ciążyło. Dopiero we wrześniu, 3 tygodnie po tragedii i terrorze, do których wówczas doszło, zdanie opinii publicznej na jego temat diametralnie się zmieniło. Sensacje związane z Mabeteksem zupełnie straciły na znaczeniu. Władzę objął Putin, a Jelcyn zniknął z pola widzenia. 4 września 1999 roku, późnym wieczorem, blok mieszkalny w Bujnaksku w Dagestanie zdemolowała umieszczona w samochodzie bomba, zabijając 64 osoby, głównie rodziny rosyjskich wojskowych. Wybuch uznano za odpowiedź na wzmożenie działań zbrojnych przeciwko czeczeńskim rebeliantom, którzy w poprzedni weekend po raz kolejny dokonali najazdu na Dagestan, zajmując kilka miejscowości. Stało się to zaledwie dzień po tym, jak Putin, nowonamaszczony premier, ogłosił zwycięstwo sił federalnych na terenie wspomnianej republiki. Zdarzenie uznano za kolejny tragiczny paroksyzm ciągłych walk, w które Rosja musiała się angażować, odkąd w 1994 roku Jelcyn wybrał się na wojnę z czeczeńskimi separatystami. Lecz kiedy 5 dni później następna eksplozja rozdarła środek bloku mieszkalnego, na sennych, zamieszkanych przez robotników południowo-wschodnich przedmieściach Moskwy, zabijając 94 śpiące osoby, rosyjskie zmagania wojskowe na Kaukazie nabrały zupełnie odmiennego, śmiertelnie poważnego wymiaru. Początkowo śledczy twierdzili, że wybuch mogła spowodować awaria instalacji gazowej. Rodziny mieszkające w tym budynku raczej nie miały wiele wspólnego z separatystyczną Republiką Czeczeńską. W jaki więc sposób eksplozja ta miałaby mieć wpływ na trwające gdzieś daleko zmagania militarne? Mimo to oficjele rządowi, jeden po drugim, nie przedstawiwszy żadnych dowodów, zaczęli nazywać to zdarzenie atakiem bombowym zorganizowanym przez czeczeńskich terrorystów. Służby ratunkowe jeszcze na dobre nie zakończyły wyciągania ostatnich zwęglonych ciał z ruin bloku przy ulicy Gurjanowa 19, gdy 4 dni później kolejny wybuch całkowicie unicestwił ponury 8-piętrowy apartamentowiec przy Kaszyrskoje Szase na południu Moskwy. Śmierć poniosło 119 osób. Jedyną pozostałością świadczącą o tym, że kiedyś toczyło się tam życie wielu ludzi, były dziecięce zabawki w kałużach błota. W Moskwie zapanowała panika. W ciągu trwającej od blisko dekady wojny z buntownikami z południa jeszcze nigdy się nie zdarzyło, by dosięgli oni samego serca stolicy. Ponieważ w całym kraju narastało poczucie zagrożenia i strach, skandale finansowe wokół jelcynowskiej familii zniknęły z pierwszych stron gazet, a na czoło wyszedł Władimir Putin. Był to punkt zwrotny, decydujący moment, w którym Putin przejął ster władzy z rąk Jelcyna. Nagle to on był głównodowodzącym wszystkich służb w kraju i jako taki zainicjował ataki lotnicze, bardzo na pokaz, które miały stanowić zemstę na Czeczenach. Wydarzenia zbliżającej się jesieni, gdy bilans ofiar przekroczył 300, a Kreml rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę kampanię PR-owską, do dziś stanowią kluczową i śmiertelnie niebezpieczną zagadkę związaną z dojściem Putina do władzy. Czy podlegający mu bezpieczniacy mogli wysadzić w powietrze własnych obywateli w ramach cynicznej próby wywołania kryzysu społecznego, który zapewniłby mu prezydenturę? Pytanie to stawiano bardzo często, ale odpowiedzi nie znajdowano. Wszyscy zaangażowani w dochodzenie niespodziewanie umierali bądź byli aresztowani. Jednak bez eksplozji oraz bez zdecydowanej odpowiedzi wojskowej, która po nich nastąpiła, nie sposób wyobrazić sobie sytuacji, w której Putin zdobywa na tyle duże poparcie, aby rzucić wyzwanie Primakowowi i Łuszkowowi. Bez wybuchów familia byłaby bez końca wikłana w aferę Mabeteksu, stanowiąc również przedmiot śledztwa dotyczącego Bank of New York. Putin zaś, przez powiązanie z nią jako następca Jelcyna, też zostałby sprowadzony do parteru. Tymczasem teraz, jak na zawołanie, Władimir Władimirowicz ukazał się nagle światu jako człowiek pewny siebie i przygotowany. Jawił się ludziom niczym komiksowy bohater, który po 23 września nakazał uderzenia z powietrza na czeczeńską stolicę Grozny. Jelcyn natomiast kompletnie zniknął wszystkim z oczu. Putin rozmawiał z Rosjanami językiem potocznym, językiem ulicy, poprzysięgając im, że terrorystów utopi w kiblu. Uderzy na separatystyczną republikę jako na państwo bandyckie, po którym przestępcy i międzynarodowi terroryści poruszają się swobodnie, zniewalając, gwałcąc i zabijając niewinnych Rosjan. Dla obywateli było to niczym powiew świeżego powietrza, nowy oddech. Oto nagle mieli przywódcę, który w odróżnieniu od chorego i niedołężnego Jelcyna pewnie trzyma w ręku atrybuty władzy. Telewizja zaczęła pokazywać serię sprytnych migawek ze spotkań Władimira Władimirowicza z dowódcami wojskowymi w Dagestanie albo wyskakującego ze śmigłowca bojowego w spodniach khaki i lekkiej kurtce, jakby się sposobił do akcji. Publiczność ujrzała Putina, który w namiocie polowym wznosi uroczysty toast z wysokiej szarży oficerami armii. Nie mamy prawa okazać nawet odrobiny słabości, bo w przeciwnym razie ci, którzy zginęli, zginęliby na darmo, deklarował z przekonaniem. Przedstawiano go jako zbawcę ojczyzny, rosyjskiego Jamesa Bonda, który przywróci porządek i nadzieję. Ta telewizyjna kampania była dla upokorzonej dumy narodowej Rosjan niczym leczniczy zastrzyk. Putin momentalnie odciął samego siebie od chaosu panującego w ostatnich latach władzy Jelcyna. Zmasowane ataki z powietrza pozwoliły uwolnić tłumioną od dziesięciolecia nacjonalistyczną frustrację, która nieco wcześniej w tym roku eskalowała po tym, jak siły NATO naruszyły tradycyjnie rosyjską strefę wpływów w Europie Wschodniej, bombardując Kosowo w byłej Jugosławii. Ataki lotnicze na Czeczenię ciągnęły się do jesieni, w coraz większym stopniu demolując tę małą republikę. Ofiarą działań, w których mordowano wszystkich jak leci, padły tysiące cywilów. Jednak notowania Putina poszybowały z 31% w sierpniu do 75% pod koniec listopada. Jeżeli taki był plan, określano go później mianem operacji następca, to powiódł się całkowicie. Wtedy to uformowała się w społeczeństwie ogromna proputinowska większość. Lecz niemal równolegle z tym wszystkim ujawniła się dręcząca niepewność co do wybuchów w Moskwie. Jednym z pierwszych, którzy podnieśli alarm, był komunistyczny deputowany Wiktor Iliuchin. Twierdził on, że za eksplozjami mógł stać Kreml, aby podkręcić histerię i zdyskredytować Łuszkowa. Od wielu miesięcy krążyły po Moskwie pogłoski, że Kreml chce wywołać jakiś kryzys, aby mieć pretekst do odwołania wyborów. Przewodniczący Dumy Państwowej Gennadij Sielezniow poinformował legislaturę, że w Wołogońsku na południu Rosji miał miejsce kolejny atak bombowy, przy czym wypowiedział te słowa na 3 dni przed faktem. Ale do najpoważniejszej tego typu sytuacji, którą można uznać za wymowną, doszło wieczorem 22 sierpnia w Riazaniu, niedaleko Moskwy. Jeden z mieszkańców zgłosił lokalnej milicji, że widział 3 podejrzanych osobników wnoszących jakieś torby do piwnicy jego bloku. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, sprawcy zdążyli uciec z samochodem, którego tablice rejestracyjne były częściowo zakryte. Milicjanci, przeszukawszy piwnicę budynku, wyszli stamtąd zszokowani i śmiertelnie bladzi. Znaleźli 3 torby podłączone do zapalnika czasowego. Cały blok natychmiast ewakuowano, a przerażonym mieszkańcom pozwolono wrócić do domu dopiero następnego dnia wieczorem. Milicja początkowo informowała, że w torbach wykryto ślady heksogenu, potężnego materiału wybuchowego, który został wykorzystany do wysadzenia budynków mieszkalnych w poprzednich zamachach bombowych w Rosji. Szef miejscowej FSB oznajmił, że regulator czasowy nastawiono na godzinę 5:30 rano, a następnie pogratulował mieszkańcom, że uciekli stamtąd kilka godzin wcześniej. Riazańska FSB wraz z milicją w ramach ogromnej operacji przeprowadzonej w celu złapania domniemanych terrorystów odizolowały całe miasto od reszty świata. Dzień później, 24 września, rosyjski minister spraw wewnętrznych Władimir Ruszajło poinformował szefów organów porządkowych w Moskwie, że udało się zapobiec kolejnemu atakowi bombowemu na budynek mieszkalny. Jednak zaledwie pół godziny potem Nikołaj Patruszew, nieokrzesany i sarkastyczny dyrektor FSB, który kiedyś blisko współpracował z Putinem w leningradzkim KGB, powiedział dziennikarzowi telewizyjnemu, że w rzeczonych torbach znajdował się wyłącznie cukier i że cała sprawa to tylko ćwiczenia, test publicznej czujności. Patruszew był równie bezwzględny, co niezmordowany, jeśli chodzi o różne zakulisowe manewry, a jego rewelacje nie tylko stały w sprzeczności ze słowami Ruszajły, lecz chyba także zaskoczyły riazańską FSB, która, jak się zdaje, lada moment miała schwytać mężczyzn odpowiedzialnych za podłożenie pakunków. Mieszkaniec bloku, który powiadomił milicję, zeznał po jakimś czasie, że w torbach znajdowała się jakaś żółta substancja, przypominająca bardziej ryż niż cukier. Według ekspertów opis ten pasował do heksogenu. Jeszcze wiele miesięcy po zdarzeniu mieszkańcy bloku przy ulicy Nowosielewa 14 odczuwali złość, traumę i zaskoczenie w związku z wykluczającymi się stanowiskami organów państwowych. Kilka z tych osób stanowczo podkreślało, że nie wierzy w żadne ćwiczenia ani badanie czujności obywateli. Jak się później okazało, miejscowe organy ścigania przechwyciły rozmowę telefoniczną, przeprowadzoną ich zdaniem przez domniemanych terrorystów z kimś, kto posługiwał się należącym do FSB numerem w Moskwie. Jeśli uznać to za prawdę, należałoby dojść do wniosku, że Patruszew snuł wersję o ćwiczeniach tylko po to, żeby zablokować dalsze śledztwo. Zaangażowane w dochodzenie miejscowe władze nabrały wody w usta, odmawiając prasie wszelkich komentarzy, z wyjątkiem tych, które potwierdzały linię oficjalną. Tak, to był tylko test czujności, zwykłe ćwiczenia. Milicyjnych ekspertów od materiałów wybuchowych, którzy przeprowadzili wstępne badania, przeniesiono do jednostki specjalnej. Jej członkowie mieli zakaz rozmawiania z mediami. Akta sprawy natychmiast utajniono. Kilka lat później, w 2003 roku, odważny ekspułkownik FSB, Michał Trzepaszkin, który nadstawiał karku, aby wyjaśnić ataki bombowe w Moskwie, został postawiony przed sądem i skazany na 4 lata więzienia wojskowego. Aresztowano go zaledwie parę dni po tym, jak opowiedział dziennikarzowi, że portret pamięciowy jednego z podejrzanych o spowodowanie pierwszej eksplozji przy ulicy Gurjanowa 19 w Moskwie odpowiadał wizerunkowi znanego mu osobiście agenta FSB. Portret ten, sporządzony na podstawie opisu naocznego świadka, zarządcy budynku, zamieniono potem na inny, adekwatny do wyglądu znacznie bardziej odpowiedniego podejrzanego, Czeczena, który uparcie twierdził, że został wrobiony. Oryginalny portret pamięciowy zniknął z milicyjnych akt. Jeśli faktycznie na tym polegał ów śmiertelnie groźny sekret kryjący się za wyniesieniem Putina do władzy, to stanowił pierwszą mrożącą krew w żyłach wskazówkę, do czego mogą się posunąć kagiebiści. Pytania dotyczące eksplozji nie przestawały krążyć przez wiele lat. Dziennikarze śledczy pisali wyczerpujące relacje na temat wszystkiego, co się wówczas działo, tylko po to, by odbić się od ściany dementi ze strony putinowskiego Kremla. Ale całkiem niedawno, w zwartej zabudowie kremlowskiej wersji wydarzeń, uwidoczniła się pierwsza szczelina. Otóż jeden z dawnych oficjeli stwierdził, że słyszał, jak Patruszew bez ogródek rozprawia o tym, co się stało w Riazaniu. Któregoś dnia miał się on zezłościć na ministra spraw wewnętrznych Władimira Ruszajłę, człowieka będącego pozostałością po czasach Jelcyna, blisko związanego z Bieriezowskim, bowiem ten niemalże ujawnił udział FSB w organizacji zamachów. Jego oficerowie już prawie złapali agentów FSB podkładających ładunki wybuchowe. Ruszajło był o krok od pogrążenia całej operacji, ponieważ poszukiwał kompromitujących danych na temat FSB i Patruszewa. Dlatego Federalna Służba Bezpieczeństwa musiała zmienić taktykę i oświadczyć, że w torbach znajdował się tylko cukier, zapobiegając w ten sposób kontynuowaniu dochodzenia. Jak się wydaje, Patruszew nie przejawiał żadnych wyrzutów sumienia, jedynie wściekłość, że działania FSB mogłyby tak niefortunnie wyjść na jaw. Wspomniany wcześniej urzędnik nie był w stanie do końca uwierzyć w to, co usłyszał. Przecież wcale nie trzeba było podkładać tych bomb. I tak, gdyby zaszła potrzeba, załatwilibyśmy sobie pożądany wynik wyborów. Propagandowa machina Kremla dysponowała dostateczną mocą, aby zapewnić Putinowi zwycięstwo bez względu na okoliczności. Tylko że Patruszew chciał związać Putina ze sobą i unurzać go we krwi. Rzecznik prasowy Kremla, Dmitrij Pieskow, odrzucił te oskarżenia, nazywając je kompletną bzdurą. Również Walentin Jumaszew do dzisiaj stanowczo podkreśla, że za eksplozjami bombowymi w blokach mieszkalnych nie stał żaden spisek FSB. Jestem absolutnie pewny, że tak nie było. Kraj zdecydowanie nie potrzebował II wojny czeczeńskiej. Pierwsza wojna zakończyła się wielkim upokorzeniem. Potężna niegdyś armia rosyjska straciła tak wielu żołnierzy w walce z maleńką, ledwie widoczną na mapach republiką, że wszczynanie kolejnej wojny z Czeczenią byłoby samobójstwem. Podkładanie ładunków wybuchowych pod bloki mieszkalne, żeby zacząć drugi konflikt, mówił Jumaszew, oznaczałoby całkowitą katastrofę i przekreślenie politycznej przyszłości osoby, którą próbuje się wspierać. Tyle, że prowadzona przez Putina kampania znacząco się różniła od wojny, którą zaczął Jelcyn i która kosztowała mnóstwo istnień ludzkich. Polegała głównie na uderzeniach z powietrza, nie zaś na wykorzystaniu oddziałów lądowych, co Władimir Władimirowicz zapowiadał wyraźnie od samego początku. Tym razem nie poślemy naszych chłopców pod ogień karabinowy, oznajmił. Również zatrudniony przez Kreml spin dr Pawłowski negował istnienie spisku. Zamachy na bloki mieszkalne mogły naszym zdaniem przełożyć się na sukces wyborczy Łóżkowa. Tymczasem on nagle zniknął z pola widzenia. Wtedy we wrześniu z powodu heksogenu mer Moskwy stracił szansę na objęcie przywództwa nad Rosją. Tyle, że Łuszkow jako urzędnik samorządowy nie miał mocy inicjowania uderzeń lotniczych na Czeczenię w ramach zemsty za zamachy. I choć otrzymywał wsparcie od telewizji NTV, należącej do magnata medialnego Władimira Gusińskiego, nie był w stanie wykreować machiny propagandowej, podobnej do tej, jaką prezentowały kanał państwowej telewizji RTR, a także ORT Bieryzowskiego, niewolniczo promujące każde działanie Putina. Wszystkie kontrargumenty Kremla wypadały po prostu blado. Jeśli zamachy bombowe stanowiły rezultat spisku uknutego przez FSB, to mogły zostać przeprowadzone bez wiedzy i udziału jelcynowskiej familii. Niewykluczone, że bezwzględni kagiebiści od Putina sami podjęli tę inicjatywę. Wszyscy uważaliśmy to za typowy akt terroru. Nie braliśmy pod uwagę, że może chodzić o coś innego, wspominała osoba bliska familii. Lecz jeśli nawet FSB posunęła się do takich czynów, to istotnie wyszła poza instrukcje KGB, zgodnie z którymi od lat 60. XX wieku wspierano ugrupowania terrorystyczne na Bliskim Wschodzie i w Niemczech, aby siać zamieszanie i podziały na Zachodzie. Prowadzone przez Stasi i KGB niemieckie grupy terrorystyczne mordowały amerykańskich żołnierzy w klubach nocnych Berlina albo niemieckich bankierów w drodze do pracy. Ze swojej placówki w Dreźnie kierował tymi ludźmi, jeśli wierzyć relacji byłego członka frakcji Czerwonej Armii, nie kto inny jak Władimir Putin. Natomiast, co oczywiste, zupełnie odmienną kwestią było zastosowanie tej taktyki przeciwko własnym obywatelom. Nie mogłem wtedy uwierzyć, że jakikolwiek obywatel rosyjski byłby gotów zamordować tylu cywilów dla realizacji jakiegoś celu politycznego, mówił pewien rosyjski potentat finansowy, kiedyś bliski Bieryzowskiemu. Ale teraz, chociaż nie wiem, czy oni brali w tym udział, czy nie, jest dla mnie jasne tylko jedno, że ci ludzie są naprawdę zdolni do czegoś jeszcze gorszego. Jakby na tę sprawę nie spojrzeć, Putin zaczął swoją kampanię wyborczą od zamachów bombowych na bloki mieszkalne, zauważa ważny rosyjski bankowiec powiązany z wywiadem zagranicznym. Putin objawił się więc jako twardy, zdecydowany przywódca z nowego pokolenia. Cała ta kampania przybrała maskę rewolucyjnego wyzwolenia zwykłych ludzi, wspominał Pawłowski. Oto prosty facet z Leningradu, mieszkający kiedyś w komunałce, w imieniu ludu zajmuje Kreml. Decyzja Putina o pójściu na wojnę w ramach zemsty za zamachy bombowe była spontaniczna, ale nie szkodziła naszemu modelowi działania. Świetnie pasowała do idei nowej, silnej władzy.
Na zakończenie jeszcze komunikat o tym, że Polski Uniwersytet Ludowy zaprasza Państwa na ostatni odczyt w tym sezonie. 24 kwietnia na godzinę 3 po południu, czyli w przyszłą niedzielę. Tematem będzie działalność organizacji polonijnych, konkretnie Fundacji Kościuszkowskiej, Polish Heritage Society i polskich organizacji studenckich w Filadelfii. Prelegentami będzie Sylwia Czajkowska, pani Marii Hejnosz oraz Natalia Dziedczyk. Jesteście Państwo na ten odczyt serdecznie zaproszeni do Domu Polskiego. Adres 9150 Academy Road w Filadelfii, a wstęp jak zwykle na wszystkie odczyty Polskiego Uniwersytetu Ludowego jest zwolniony od opłat. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Barbara Inicka, zapraszając na spotkanie ponownie w dniu jutrzejszym, jako że mamy jeszcze drugi dzień świąt. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.